Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. W niedzielę Świętej Rodziny Ojciec Święty Franciszek zaapelował o wspieranie, obronę i ochronę rodzin. W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie papież podkreślił, że rodzina to historia, z której pochodzimy, utkana z więzów miłości. Ojciec Święty wspomniał, że osoba, którą dzisiaj jesteśmy, nie rodzi się z dóbr materialnych, które wykorzystaliśmy, ale z miłości, jaką otrzymaliśmy. Miłości w łonie rodziny. Papież zaznaczył też, że Bóg nie stworzył nas, byśmy byli samotnymi wodzami, ale by iść razem.
Być może nie urodziliśmy się w wyjątkowej, bezproblemowej rodzinie, ale to jest nasza historia, to są nasze korzenie. Jeśli odetniemy, życie zwiędnie. Bóg nie stworzył nas, abyśmy byli samotnymi przywódcami, lecz byśmy podążali razem. Dziękujmy Mu i módlmy się za nasze rodziny. Bóg myśli o nas i chce, abyśmy byli razem, wdzięczni, zjednoczeni, zdolni do strzeżenia naszych korzeni.
Papież zwrócił też uwagę na drugi aspekt, jakim jest codzienne uczenie się bycia rodziną. Trzeba uczyć się słuchać i rozumieć, podążać razem i stawiać czoła konfliktom oraz trudnościom, podkreślał Franciszek. Dodał, że to jest codzienne wyzwanie, które można pokonać dzięki odpowiedniemu nastawieniu, uwadze, prostym gestom, dbając o szczegóły naszych relacji. Ojciec Święty wskazał na znaczenie dialogu między pokoleniami w rodzinie.
Ten dialog między rodzicami a dziećmi, ten dialog między rodzeństwem pomaga nam przeżywać właśnie te korzenie rodzinne, które przecież pochodzą od dziadków. Aby strzec harmonii w rodzinie, musimy walczyć z dyktaturą ja. To ja takie nadmuchane. Groźne jest, gdy zamiast słuchać siebie nawzajem, wyrzucamy sobie prosto w twarz nasze błędy. Gdy zamiast troszczyć się o innych, skupiamy się na naszych potrzebach. Gdy zamiast rozmawiać, izolujemy się z naszymi telefonami komórkowymi.
W opublikowanym w niedzielę Świętej Rodziny liście papież Franciszek zaapelował o to, by rodzina była miejscem akceptacji i zrozumienia. Zapewnił też, że rodziny są zawsze obecne w jego modlitwach. W drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Święty Szczepan był uczniem Jezusa Chrystusa. Zginął za wiarę około 36 roku. Został ukamienowany przez społeczność żydowską w Jerozolimie. Na pamiątkę tego wydarzenia kapłani do mszy świętych założyli czerwone ornaty. Dyrektor sekcji polskiej papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło, podkreśla, że męczeństwo i cierpienie są wpisane w misję oraz życie uczniów Chrystusa. W tym kontekście wskazuje, że z dyskryminacją i prześladowaniami za wiarę mamy obecnie do czynienia również w Polsce.
Myślę, że warto też zwrócić uwagę na taką nową formę prześladowania albo może dyskryminacji. To, co się zaczyna dziać w Europie. W Polsce na przykład też mamy te ataki na kościoły, ataki na księży. Druga rzecz, wymazywanie chrześcijaństwa z życia publicznego. Kartki w Warszawie drugi rok już są takie, że życzenia prezydenta miasta wskazują na to, że to jest jakiś ateista albo człowiek przynajmniej niewierzący. Do tej pory bulwersowaliśmy się, że w Wielkiej Brytanii czy we Francji unikano terminu święta Bożego Narodzenia czy Boże Narodzenie. To samo, co Unia Europejska. Przecież komisarz wydała słownik do spraw równości, gdzie nie wolno używać słowa Matka Boża, Święty Józef, Święta Bożego Narodzenia. Więc my się musimy obudzić jako katolicy, bo już jest bardzo daleko.
Chrześcijaństwo jest obecnie najbardziej prześladowaną religią w różnych zakątkach świata. Najgorsza sytuacja panuje na Bliskim Wschodzie, między innymi w Iraku oraz Syrii. Z powodu wyznania wiary cierpią również mieszkańcy krajów afrykańskich, Sudanu Południowego oraz Nigerii. W polskich parafiach odbyło się uroczyste posłanie kolędników misyjnych. W tym roku kolędnicy pomagają swoim rówieśnikom z Azji Środkowej. Akcja ma przede wszystkim wymiar ewangelizacyjny. Kolędnicy misyjni nie tylko przypominają odwiedzanym mieszkańcom o narodzeniu Jezusa Chrystusa, ale także uwrażliwiają ich na potrzeby dzieci na całym świecie. Projekt ma też charakter formacyjny i wychowawczy. Przed jego rozpoczęciem dzieci poznają kraj, na rzecz którego kolędują, i sytuację swoich rówieśników. W tym roku środki zebrane przez kolędników zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom w Kazachstanie, Kirgistanie i Uzbekistanie. Na trudną sytuację mieszkańców tych krajów wskazuje sekretarz krajowy papieskich dzieł misyjnych dzieci, siostra Monika Juszka.
Od misjonarzy pracujących na tamtych terenach wiemy, że jest tam ogromna bieda. Bieda, która sprawia, że większość ojców rodzin, a nawet nieco starszych chłopaków, pracuje za granicami kraju. Wiele dzieci przez to jest osamotnionych, osieroconych. Nie ma dla nich żadnej propozycji, gdzie mogłyby spędzać czas po szkole. Najczęściej niestety więc spędzają czas na ulicach, a możemy domyślać się, do czego to prowadzi.
Większość grup zakończy kolędowanie 6 stycznia w święto patronalne papieskiego dzieła misyjnego dzieci. W wielu miejscach w kraju można zobaczyć żywą szopkę, która jest szczególnie chętnie oglądana w święta Bożego Narodzenia. Stajenkę betlejemską z żywymi zwierzętami można spotkać m.in. przy klasztorze Ojców Redemptorystów we Wrocławiu. To tradycja, która została tam zapoczątkowana 25 lat temu przez świętej pamięci ojca Stanisława Golca. Do dziś przyciąga setki odwiedzających, zwłaszcza rodziny z dziećmi. Proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszenia i przełożony wspólnoty redemptorystów ojciec Witold Baran podkreśla, że żywa szopka bożonarodzeniowa pełni rolę proewangelizacyjną.
Nie jest to tylko spotkanie ze zwierzętami, czy też oglądanie figur dosyć ciekawych, ale to też ma swój wymiar duchowy. Powiedziałbym, że może nawet bardziej dziś niż kiedyś, dlatego że żyjemy w czasach, kiedy próbuje się zakłamywać rzeczywistość Bożego Narodzenia, wymazywać z pocztówek, z przestrzeni publicznej symbole chrześcijańskie, nawet tak oczywiste jak bożonarodzeniowa szopka. Dlatego dziś obecność szopki betlejemskiej w takim kształcie, jaką ją znamy z tradycji, jest już wartością i powiedziałbym, że jest to działanie preewangelizacyjne.
W tym roku w świątecznej zagrodzie przy klasztorze redemptorystów we Wrocławiu znajdują się kameruńskie owce, osioł, kozy i owce wrzosówki. Można również zobaczyć drewniane figury ludowego artysty z Barda Śląskiego. Żywą szopkę można zobaczyć codziennie do święta Trzech Króli. Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do tworzenia tzw. sportklubów, czyli organizacji dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego. Coraz więcej dzieci dotyka problem otyłości. To jeden ze skutków pandemii COVID-19 i zdalnego nauczania. Resort Edukacji przewidział taki scenariusz, dlatego kierownictwo ministerstwa podjęło działania, które mają zmniejszyć nadwagę wśród uczniów. Więcej na ten temat Piotr Zembrzuski.
Minister Edukacji i Nauki, profesor Przemysław Czarnek, przypomina, że realizowany jest Narodowy Program Wsparcia Dzieci po COVID-19. Rozwiązania w nim zawarte odnoszą się także do problemu otyłości wśród najmłodszych. Resort Edukacji już na wiosnę ubiegłego roku zdecydował o szkoleniu nauczycieli WF-u w zakresie efektywnego wykorzystania 4 godzin w siatce zajęć. Chodzi o odzyskanie kondycji po nauce zdalnej, ale też przeciwdziałanie zjawisku nadwagi. Szkolenia dla ponad 40 tysięcy nauczycieli prowadzą eksperci z AWF-u. To jednak nie wszystko. Profesor Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że powstało też tysiące sportklubów. Minister zapewnił o dalszym finansowaniu zajęć w ramach tego programu.
Sportkluby to są takie dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego, do których zachęcam, one są dobrowolne, wszystkie dzieci. Zachęcam również nauczycieli do dalszego tworzenia tych sportklubów, bo będą one finansowane przez kolejny cały rok kalendarzowy. To są zajęcia, które są właśnie nastawione na odzyskiwanie kondycji fizycznej, no i na przeciwdziałanie temu problemowi nadwagi i otyłości.
Nadwagę powoduje m.in. siedzący tryb życia i zbyt mało ruchu. Młodzież w poprzednim roku szkolnym w większości uczyła się zdalnie. W tym roku dzieci wróciły do szkolnych ław. Dialog. Nauka zdalna została wprowadzona na kilka dni w okresie świąteczno-noworocznym. Nauka stacjonarna ma być kontynuowana od 10 stycznia.
Na wschodniej granicy wciąż niespokojnie. Minionej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 47 osób. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Mielniku grupa 28 osób siłowo forsowała ogrodzenie graniczne. W polskie służby rzucane były kamienie. Żołnierz i strażnicy graniczni byli również oślepiani laserami. Wszyscy migranci zostali zawróceni do linii granicy. Jak poinformowała starszy chorąży sztabowy Ewelina Szczepańska z sekcji prasowej Straży Granicznej, w próbę forsowania granicy byli zaangażowani Białorusini.
To była sytuacja, którą służby białoruskie nagrywały. Kamieni również w tym rejonie nie ma, zatem cudzoziemcy musieli je otrzymać. Również w rejonie naszej placówki w Czeremsze 15 osób podeszło pod linię granicy. Byli spokojni, na widok naszych patroli wycofały się te osoby, ale również obserwujemy, że z nimi były służby białoruskie.
W tym roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Najwięcej, 17,5 tysiąca, odnotowano w październiku. Od 1 grudnia do 1 marca 2022 roku na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.